Akademia Życia.
Iza Serafin, dobry wieczór. Dziś proponuję rozmowę o szczęściu. Co zrobić, żeby być z tego życia zadowolonym? Niektórzy badacze twierdzą, że pogoń za tym szczęściem nie ma sensu. Nie tylko dlatego, że im bardziej o nie zabiegamy, tym bardziej się oddala. Chodzi także o to, że wrodzony potencjał genetyczny podobno wyznacza nam pewien stały poziom naszej szczęśliwości. I w psychologii nazywa się to atraktorem szczęścia. I to nasze poczucie szczęścia może się nieco zmieniać, ale nie oddali się za bardzo od tego poziomu, a po jakimś czasie do niego wróci. Działa trochę tak jak Wańka Wstańka. I jeśli ten nasz atraktor szczęścia jest na niskim poziomie, to nawet 10 milionów złotych wygranych na przykład w Totka go nie podniesie. A więc genetyka. Trwają nieustające badania i dyskusje wśród badaczy dotyczące właśnie tego, ile tu zależy od nas, ile od naszego genomu. Czy my w ogóle mamy jakikolwiek wpływ na poziom zadowolenia z życia, czyli poczucie szczęścia właśnie? Z tymi trudnymi pytaniami mierzą się też autorzy książki pod tytułem Genetyka zwycięstwa jak na dłoni, Dariusz Marzec i Krzysztof Grucela. Ze swoją publikacją przyjechali do Białegostoku, by motywować i zachęcać do pracy nad sobą panie, które zaangażowały się w taką pewnie znaną już wielu osobom ogólnopolską inicjatywę społeczną pod nazwą Era Nowych Kobiet. I o tym szczęściu, zwyciężaniu przede wszystkim samego siebie i swoich słabości – i nie tylko. Już za moment będzie opowiadał jeden z autorów książki, Dariusz Marzec. Naszymi gośćmi będą też białostockie liderki Ery Nowych Kobiet, Milena Kulesza i Ilona Wakuluk. Proszę koniecznie zostać z nami.
Akademia Życia.
Genetyka zwycięstwa. Taki intrygujący tytuł. Chodzi o to, żeby być w życiu zwycięzcą, żeby być w życiu szczęśliwym.
No właśnie, tytuł jak na dłoni odnosi się do tego, że każdy ma swoją definicję i każdy ma swój przepis, swoją instrukcję, jak być szczęśliwym, albo jej nie ma i dopiero jej szuka. W związku z tym jest to gotowy przepis na kontrowersję, żeby o tym podyskutować i zastanowić się, jak do tego szczęścia w życiu dochodzimy, no bo to, czy warto być szczęśliwym w życiu, to jest praktycznie oczywiste.
Ale pytanie, czy można mieć receptę na szczęście? Oczywiście każdy chce być w życiu szczęśliwy, bogaty jeszcze najlepiej, tak. Ale czy można taką gotową receptę człowiekowi dać na to szczęście, na tę życiową szczęśliwość?
No my tym zagadnieniem recepty zajmujemy się od wielu lat i to było na początku najpierw indywidualne. Szukaliśmy każdy na swoją rękę, czyli Krzysztof i ja, swojej takiej ścieżki, swojego przepisu. Później połączyliśmy siły, później coraz więcej osób, które z nami współpracowały, czy chciały współpracować, podsuwały swoje też pomysły. Także to jest, można powiedzieć, zbiór tych najlepszych doświadczeń i praktyk, bo oprócz tego jeszcze, że pracujemy, że mamy rodzinę, sporo czytamy i sporo staramy się też nadążyć za trendami. Teraz już wiele rzeczy jest też w internecie, na YouTubie. Słuchamy tych naszych guru, czy ludzi, którzy też tym tematem się zajmują. I w zasadzie można pewne aspekty uwspólnić. Tutaj nie jest tak, że ta ścieżka dochodzenia do szczęścia jest zawsze inna. Ona opiera się na pewnych takich uniwersalnych zasadach. No mówimy o tu wartościach, o szacunku, o miłości, o tym, żeby tego drugiego człowieka dostrzegać, a jak już się dostrzega siebie, drugiego człowieka, to nawet można patrzeć na kolejne pokolenia, można troszeczkę szerzej spojrzeć na to szczęście zbiorowe. Także na pewno da się takie jakieś uniwersalne prawdy ludziom przekazywać. No i później to już jest kwestia, czy ktoś chce z tego korzystać i czy jest wobec siebie uczciwy, czy tylko mówi, że korzysta z tych przepisów, czy w zasadzie jedno mówi, a drugie robi, bo to też jest ważne.
Co według panów jest najważniejsze? Może nie najważniejsze, a co jest takim punktem wyjścia? To co, żeby uwierzyć w siebie, żeby polubić siebie, czy żeby w ogóle chcieć?
No, jak powiedziałem, że to będą same kontrowersje, więc ta miłość i nauczenie się tego, jak kochać, jak szanować drugą osobę, to jest na pewno ta podstawa. I tutaj niezależnie, czy mówimy o religii, czy o takich jakichś kulturowych zagadnieniach, to zawsze ten szacunek dla drugiego człowieka, czy to bliższego, czy dalszego, jest podstawą. I wydaje się, że to jest dobry początek do poszukiwania szczęścia, dlatego że jeżeli tego szczęścia szukamy kosztem innych ludzi, no to na koniec dnia zawsze to wychodzi negatywnie dla nas.
A stosunek do siebie, szacunek do siebie, no wielu ludzi nie lubi siebie, nie akceptuje siebie. Są ludzie, którzy z kompleksami borykają się właściwie do końca życia. Nigdy nie są zadowoleni z siebie, ani pod względem psychicznym, ani fizycznym, ani intelektualnym, ani tego, co osiągnęli na przykład na polu zawodowym.
czy to jest ważne, żeby siebie polubić, siebie zaakceptować, to wtedy nam w życiu łatwiej?
Tak, to jest podstawa w ogóle. My jesteśmy zdania, że nikt nie zabierze innych ludzi w podróż, w której sam nie był. Znaczy, jeżeli sam siebie nie pokochał, jeżeli sam siebie nie darzy szacunkiem, no to ciężko będzie mu po prostu innych tego nauczyć. No nawet taki bardzo podstawowy przykład, czyli rodzice dzieci. Rodzice dzieci zgłaszają wielkie oczekiwania wobec dzieci, natomiast naszym zdaniem to jest tak, że zresztą moja żona jest psychologiem, pedagogiem, więc tutaj zostałem wyedukowany w tych obszarach wielokrotnie. To jest tak, że dzieci, niezależnie od tego, ile byśmy im razy cokolwiek nie mówili, że trzeba robić tak, tak czy tak, to dzieci i tak zawsze patrzą na to, co robimy, nie to, co mówimy. To znaczy, jeżeli chcemy nauczyć dzieci, jak budować szczęśliwe związki w rodzinie, to niezależnie od tego, co im powiemy, to oni będą patrzyli na to, jak my się odnosimy do siebie nawzajem, czy się kłócimy, czy się nie kłócimy, czy po kłótni dochodzimy do rozwiązań, czy się przytulamy, czy trzymamy się za rękę na spacerze. I to będzie wyznacznikiem tego, jak one zbudują sobie później relacje.
Najgorszy jest dysonans poznawczy, to znaczy, kiedy dzieci widzą, że inny jest przekaz, a rodzice robią inaczej,
no,
tak?
No więc właśnie. I to też jest duża bariera do tej ścieżki, prostej ścieżki do szczęścia. Po prostu, że trzeba myśleć, mówić i robić w ten sam sposób, czyli spójnie, a nie tutaj mieć jakiś rozdźwięk, że jedno mówię, drugie robię. Dzieci są genialne. Ja często też porównuję, bo prowadzimy swoją firmę doradczą, robimy usługi dla biznesu i w tych usługach często jest tak, że ja powtarzam menadżerom dorosłym, mówię, słuchajcie, tak na dobrą sprawę, czy te relacje w domu, czy w pracy, one są zawsze kształtowane tak samo. To jest zawsze tak, że pracownik będzie zawsze szukał tej granicy, tak jak dziecko szuka granicy, zawsze dziecko będzie chciało być zauważone, tak samo pracownik też powinien być zauważony. Więc jest wiele mechanizmów, które, tak jak powiedziałem, są bardzo uniwersalne. Czy my się poruszamy w obszarze prywatnym czy zawodowym, to te same zasady szacunku, dbałości o drugą osobę obowiązują.
Ale wiele dorosłych osób, które żyły w takich rodzinach, gdzie powiedzmy, no nie miały tego dobrego wzorca i nie miały tej spójności z tym przekazem. My ci mówimy, jak powinno być, ale my też właściwie nie mówimy, mówić nie trzeba. Wystarczy po prostu przykładem pokazywać, jak jest i dziecko to chłonie jak gąbka. Ale wiemy, że my rodzice też mamy takie tendencje do wpisywania dzieci w rolę. Ty nic nie umiesz, ty jesteś gapą, ty jesteś niezaradny, ty jesteś tam brzydki, gruby, niski i tak dalej. I dzieci potem żyją z tym bagażem. No i jako dorośli ludzie właśnie siebie nie kochają, nie akceptują, wręcz nienawidzą. Pytanie, jak pokochać siebie? Jak pokochać siebie mimo tego, że może z tą wagą nie najlepiej, z tą samodzielnością nie najlepiej, no ze wszystkim, z wyglądem też nie najlepiej, nie wszystko od nas zależy.
Ja też czasami się spotykam, bo to moi rodzice mnie tak wychowali. Ja jestem zdania, że to jest tak, że do tego 18 roku życia mógłbym trochę na tych rodziców jeszcze zwalać. Natomiast my jesteśmy też później już dojrzałymi ludźmi i mamy prawo, nie wiem, się edukować. I tutaj w tej edukacji przede wszystkim upatruję szansy. Tak jak powiedziałem, ja jestem praktykiem biznesowym, moja żona z kolei jest i teoretykiem, i praktykiem, jeżeli chodzi o psychologię, pedagogikę. I często właśnie to nasze podejście do dzieci jest takim podejściem jakby sprawdzonym, wyczytanym i też testowanym, no bo tak na dobrą sprawę nasi rodzice nie podchodzili do nas tak naukowo, jak się dzisiaj podchodzi do dzieci. Nie wiedzieli, oni też dużo, dużo intuicyjnie robili, ale moim zdaniem w większości to jednak było na bazie pewnej miłości rodzicielskiej. Także to, że nie wiedzieli, to nie znaczy, że nie chcieli dobrze. Ale z kolei mówię, my już jako dorośli ludzie mamy wybór. Albo aktywnie szukamy tego szczęścia, edukujemy się i wtedy pracujemy nad sobą, żeby te wszystkie, ten bagaż taki tych negatywnych doświadczeń z przeszłości wyprostować i naszym dzieciom dać już lepsze wzorce. No bo siedzenie, narzekanie, że rodzice mnie wychowali tak czy inaczej, to jest absolutnie, to nie jest ścieżka do szczęścia. Także edukować się i ćwiczyć.
To jest książka dla dorosłych. Wy chcecie edukować dorosłych jako biznesmeni na podstawie swoich doświadczeń, tego, co wiecie od swoich żon, na przykład pan od swojej żony. I chcecie też poniekąd dotrzeć do kobiet, tak? No, u nas akurat w Białymstoku prężnie działa era nowych kobiet. Jest ogromne zainteresowanie, są aktywne liderki. Co pan chce powiedzieć kobietom? Na tych spotkaniach i teraz kobietom, które nas słuchają.
To, co my będziemy chcieli przekazać, to na pewno takie modele teoretyczne, czy podejście teoretyczne do zagadnień właśnie szczęścia, tej równowagi w życiu. Podstawą jest to, żeby wiedzieć, kim się jest dzisiaj i zdefiniować sobie kierunki tego rozwoju na przyszłość, czyli kim jestem dzisiaj, a kim chcę się stać. I żeby to zrobić po prostu aktywnie, to taki podstawowy przekaz i na bazie naszych przykładów z życia, prywatnego, na bazie przykładów życia zawodowego, ale też na podstawie tego, co słuchamy, kształcimy się cały czas w tych wszystkich modelach. No cały czas wraca ten element tej miłości. To ja uważam, że kobiety akurat dużo lepiej niż mężczyźni mają to wyćwiczone. Empatię, to wsparcie, to zrozumienie dla drugiej osoby. Natomiast też zauważam, że kobiety czasami ciężko się odnaleźć w tym życiu zawodowym, nie gubiąc tej wrażliwości takiej społecznej, a moim zdaniem to wzbogaca w ogóle związek, bo facet jednak jest taki, wychodzi z tej jaskini, idzie pozyskiwać te środki na życie dla rodziny. On nie musi wchodzić w te niuanse takie, że dziecko, nie wiem, musi mieć jakieś tam książki, czy jedzenie, czy jakieś zajęcie. Ale z kolei też facet powinien mieć jednak te obowiązki w domu i to nie powinno być tak, że te światy się zupełnie gdzieś tam rozchodzą. Tak samo kobieta, jeżeli chce się realizować, no to jednak musi to być uzgodnione z tym mężczyzną, że on jednak wchodzi trochę bardziej w tą rolę tego rodzica i ja uważam, że znowu cały czas ta równowaga jest potrzebna, ale zawsze wychodzimy od tego, kim chce być i kim my chcemy być, bo też znowu, jeżeli zakładamy rodzinę i budujemy związek, no to jednak nie jest to tak, że każdy sobie zdefiniuje swoją ścieżkę i ja jestem tym dzisiaj, chcę być tym jutro i nie uzgodni tego z drugą stroną, bo to się zupełnie wtedy może rozjechać. Także edukować chcemy tutaj troszeczkę też pokazując te przykłady, które na pewno u nas zadziałały i które obserwujemy też w świecie.
Panie się spotykają, się wzajemnie motywują po raz kolejny już. To nie ma na to limitu wieku. Nie mamy po 18, panie też nie macie po 18, po 20 lat. W każdym wieku można zadać to pytanie, kim chcę być, w którym kierunku chcę dalej zmierzać. Nieważne, czy już mam taki bagaż doświadczeń, czy inny, czy 15, czy 20-letni staż małżeński, czy dzieci dorosłe, czy małe. W każdym wieku jest moment, żeby sobie zadać to pytanie, na przykład zmienić kierunek.
Myślę, że tak, jak najbardziej, ponieważ wszystko zależy od naszego podejścia, od otwartości, od tego, czy chcemy się rozwijać, od tego, czy widzimy szansę i jesteśmy w pełni świadomi tego, kim jesteśmy. Także nawet po lekturze tej książki, to każdy sobie tak postawi kilka takich pytań. Natomiast myślę, że kobiety potrzebują czasami takich inspiracji i to spotkanie ma być takim celem, ale też panowie tutaj, bo akurat ja mam tę przyjemność, że znam panów od kilku lat, spotkałam się z nimi na zupełnie biznesowej płaszczyźnie, ale sama ich pozycja, sam sposób prowadzenia tych biznesów, sam sposób rozmawiania z klientami przekonał do tego, że to jest nie tylko wyczytane, nie tylko jest to twardy, zimny biznes, ale te zasady takie, o których tutaj Darek mówił, czyli tego szacunku, miłości, one się przekładają na wszystko. Na sposób kontaktowania się z klientem, sposób docierania do klienta i to wszystko musi współgrać. Także myślę, że każdy wiek, to czy mamy tych 20, 30, 40 czy 50 lat, jest dobry na zmianę, dobry na moment zatrzymania się. Zresztą to się mówi o pewnych takich okresach w życiu, kiedy robimy sobie jakieś takie punkty co 5 lat, co 7 lat, gdzie pewne rzeczy nam się przekładają, zmieniają. Oczywiście ze względu na właśnie dorastające dzieci, na zmiany w rodzinie, na zmianę naszej roli. Jesteśmy dziećmi, za chwilę jesteśmy rodzicami, a za moment już dziadkami. Także każdy wiek jest dobry. Otwartość, otwarta głowa, chęć poznawania, uczenia się, edukowania. I też to możemy wyczytać w tej książce.
Ja uważam, że nigdy nie ma takiego momentu, że my możemy zamknąć się w ramach w jakiejś postaci, czy przypisać sobie określoną rolę. Życie zmienia się bez względu na to, ile mamy lat i ten początek naszej drogi nie zawsze warunkuje to, co jest gdzieś tam na końcu. Ja sama jestem świetnym przykładem. Zaczynam jako wykładowca akademicki. Obecnie jestem dyrektorem w klubie biznesu, czyli przeszłam z teorii do praktyki. Świetnie się odnajduję i przy okazji działamy właśnie w erze nowych kobiet. Zapraszamy do nas panie w każdym wieku, reprezentujące różne stanowiska, będące na różnym etapie tego życia, przed zmianą, w czasie zmiany, po zmianie tych swoich priorytetów. Nie trzeba wpisywać się w jakieś ramy, tylko pracować nad sobą, dążyć do celów, do marzeń, ale też uważać, bo marzenia się spełniają.
Tutaj panowie przypominacie w tej książce takie proste rzeczy, niby oczywiste, no bo wypisałam sobie kilka tych myśli przewodnich. No i szacunek do samego siebie to najlepsza stacja do rozpoczęcia poszukiwań szczęścia w życiu. Niby oczywiste, wszyscy o tym wiemy, ale wiemy też doskonale, że mamy ogromny problem z szacunkiem do siebie. A to jest ważne. No mówicie złota myśl, czyli...
Trochę się obawialiśmy tej książki. Ona była takim naszym pożegnaniem z tym czasem korporacyjnym, w którym byliśmy. Ja mówię czas korporacyjny, nasze doświadczenia w tym dużym biznesie międzynarodowym. Mówię to w sposób pozytywny, bo my akurat dobrze traktujemy i dobrze wspominamy. My tam dostaliśmy szansę, byliśmy edukowani. rozwinęliśmy się, poczuliśmy po prostu chęć wyjścia w świat, zaryzykowania, stworzenia własnego biznesu i stwierdziliśmy, że warto po prostu odciąć jakąś taką grubszą kreską ten jeden etap w życiu, gdzie pracowaliśmy dla kogoś. Teraz pracujemy ciągle dla kogoś, dla naszych klientów, ale jednak na własny rachunek, na dużo większej odpowiedzialności i ryzyku. Natomiast pisząc tą książkę, baliśmy się trochę tego, że faktycznie, no przecież my tu nic odkrywczego nie mówimy. Natomiast później, bo to książka była napisana przecież 4 lata temu, w tych naszych projektach doradczych wyszła w wielu przypadkach bardzo ciekawa rzecz, że jest tak zwana teoria, jest ta praktyka. Jest deklaratywność, że coś robię i jest później realne wprowadzenie tych rzeczy w życiu. Dlatego my cały czas powtarzamy, że to nie sztuką jest mieć wiedzę na temat tego, co w książce się znajduje. Sztuką jest po prostu na co dzień o tym pamiętać. Tak jak Milena mówi, w biznesie, w życiu prywatnym łączyć te rzeczy, żeby nie być dwoma różnymi osobami w tych dwóch różnych światach. To znaczy, my uważamy, że to kosztuje bardzo dużo energii, że jestem kim innym w pracy, kim innym w domu. W związku z tym łatwiej się pożytkuje siłę właśnie i energię do tego poszukiwania szczęścia w życiu, jeżeli się jest spójnym wewnętrznie. Także my mówimy o tych prostych rzeczach. Najtrudniej jest je zastosować w życiu, a jeszcze trudniej jest spojrzeć w lustro i sobie tak naprawdę odpowiedzieć, kurczę, no dobra, no niby mam tutaj w biznesie wszystko poukładane, mam to, mam tamto i tak powiedziałem tym panom, którzy przyszli mnie przepytać. Ale czy ja tak właściwie robię i często nam zajmuje zbudowanie relacji z klientem 2-3 miesiące nawet, kiedy on się dopiero zaczyna otwierać. On teoretycznie na tych pierwszych spotkaniach niczego nie ukrywa, mówi nam, co ma, czego nie ma. Natomiast później po 2-3 miesiącach, jak już się tak, nie wiem, dotrzemy, zaufamy sobie lepiej, to wtedy wychodzi właśnie, aha, wiesz co, ja deklaratywnie, no tak, to ja mówię, że faktycznie to mam, ale tak naprawdę ja tego nie stosuję. Także potrzebują ludzie jednak takiego spojrzenia z boku, żeby sobie uświadomić, że nawet te proste rzeczy czasami tak trudno w tym życiu stosować i być konsekwentnym. Jeszcze miałem ostatnio ciekawą dyskusję tutaj z jednym kolegą, który mówi, że stosowanie tych prawd w życiu, tych wartości, tych zaleceń, tych instrukcji strasznie dużo emocjonalnie też kosztuje. Dlatego, że spotykamy się w życiu często z takimi przypadkami, gdzie ludzie w ogóle nie są świadomi tego, że jest coś takie jak szczęście, że bazują na prostych potrzebach, na ich zaspokajaniu, nie wchodzą w te niuanse tego wyższego poziomu właśnie tej piramidy Maslowa, czyli samorealizacja, satysfakcja, budowanie tego szczęścia. W związku z tym, gdybyśmy tak naprawdę chcieli być w ogóle idealni w tym życiu i przestrzegać wszystkich zasad i reguł, no to mówię, to koszty są gigantyczne, więc dlatego moim zdaniem czasami się po prostu tak trudno te proste rzeczy w życiu stosuje.
Znaczy my je znamy, my to wiemy, my tego nie chcemy wiedzieć, no bo jeżeli ja sobie czytam, że ty odpowiadasz za odnalezienie i ciągłe powracanie do swojego poczucia szczęścia, otoczenie może ci jedynie pomóc, ale nie osiągnie szczęścia za ciebie, no to jednak takie myśli zmuszają do refleksji, prawda? Albo wybór to wysiłek, którego nie da się ominąć na drodze do szczęścia. No, wybory są trudne. Trudne, zwłaszcza jeśli no, nie ma się tych lat nastu. Jeśli człowiek już gdzieś tam funkcjonuje w jakichś stereotypach, w jakimś środowisku, w jakichś przyzwyczajeniach, mamy ogromny problem z tym, żeby podjąć takie wyzwania. I rozumiem, że panie też kobiety zachęcacie do tego, że jeżeli na przykład nie czują się szczęśliwe w swojej pracy, w swoim związku, czy gdziekolwiek indziej, żeby szukały tego szczęścia i burzyły, budowały na nowo?
Tak, jak najbardziej. Też, żeby wychodziły z tej strefy komfortu, w której się przyzwyczaiły, z pewnych przyzwyczajeń. Tak, żeby chciało im się coś jeszcze po prostu. Żeby pomyślały, to jest mój wybór, tylko ja jestem za to odpowiedzialna. Oczywiście nie kosztem rodziny, nie kosztem pracy, nie kosztem innych osób i podmiotów. Ale bardzo nam zależy na tym, żeby po prostu kobiety zauważyły szansę. Żeby wiedziały, że do pewnego momentu w życiu robiłam coś, ale czy to jestem ja? Czy to jestem ja naprawdę? Czy nie chciałabym czegoś zmienić? I to też taki mały motyw, taki bodziec ma być w ogóle spotykania ludzi na swojej drodze. A akurat ja mogę powiedzieć, że panowie, bo obserwują właśnie kilka lat, naprawdę to robią. To jest taka, mówimy to, że jest prosta książka, czyli może nie prosta, proste zasady, ale one się sprawdzają. Także to jest chyba najlepsza wizytówka.
Ja chciałem nawiązać do tego, co Milena powiedziała, bo też poruszyła bardzo ważną rzecz o tym rekomendowaniu i to, co Milena powiedziała o marzeniach. No, trzeba bardzo też uważać na to, co się kobietom czy mężczyznom rekomenduje i poleca w tym kontekście właśnie realizowania siebie, bo często, ja też w ostatnich czasach szczególnie spotkałem się, nawet w ostatnich miesiącach, 3 przykłady, kiedy to kobiety odchodziły w ogóle w rodzinie ze związku, czyli to one decydowały się na ten krok rozstania, czy były dzieci, czy nie były dzieci, bo też jest tak, że się rekomenduje właśnie, okej, realizuj siebie, szukaj siebie, definiuj, kim jesteś. Natomiast my też bardzo tutaj ostrożnie do tego podchodzimy i przestrzegamy przed takim ekstremizmem, bo jak to w życiu, najlepsza jest gdzieś tam długofalowa równowaga. Wiadomo, że zdarzają się te ekstremalne sytuacje, ale trzeba uważać, jak się rekomenduje cokolwiek ludziom i poleca, dlatego że mimo wszystko ta zmiana, ten rozwój i to poszukiwanie swojego szczęścia musi się odbywać, jeżeli się decydujemy kiedyś na związek, musi się odbywać w tej symbiozie z tą drugą osobą. Znaczy ona też musi być w ten proces wciągnięta, dlatego że jeżeli nie jest, to tworzy się coś takiego jak podejście nieekologiczne. Wiadomo, ekologia to jest życie ze zgodą w naturze, z otoczeniem. Czyli jeżeli ja sobie realizuję swoje cele, ale nie patrzę na to, albo nie podejmuję wysiłku, żeby tego męża mojego w to wciągnąć. Przecież ile razy moja żona wciągała mnie w dyskusję, na które ja nie miałem ochoty, nie miałem czasu, nie wiem, a ona ciągle jak z uporem starała się przekonać, że to jest ważne, musimy to przedyskutować po to, żeby coś wspólnie wypracować, żeby jakieś podejście wspólne zdefiniować, bo znowu ta spójność tego podejścia rodziców do dzieci jest bardzo istotna, więc my rekomendujemy szukanie siebie, my rekomendujemy rozwój, natomiast ciągle oczy i uszy otwarte na to otoczenie, na dzieci, na rodzinę, żeby po prostu komuś też krzywdy nie zrobić przy okazji.
My w erze nie staramy się zmienić czyjegoś życia. My zachęcamy nawet do takich drobnych zmian, jak zaproszenie koleżanki na kawę, znalezienie tych 5 minut dla samej siebie, żeby, nie wiem, założyć maseczkę. Czy może czasami po prostu takie ludzkie odruchy, przytrzymanie drzwi sąsiadce, która niesie zakupy. Chcemy, żeby kobiety ze sobą współpracowały, pomagały sobie, po prostu uśmiechały się do siebie. Nie wyzbędziemy się wszystkich negatywnych cech, natomiast pracujmy nad sobą małymi krokami w tym naszym Białymstoku. Działajmy razem.
No tak, tu jest też jedna ze złotych myśli. Naucz się czerpać radość z życia małymi łyżkami. To zakończmy to nasze spotkanie też taką złotą myślą. Jedną z moich ulubionych, chyba decyzja o tym, kim chcesz być i jak chcesz żyć, należy zawsze do ciebie, łącznie z konsekwencjami. Oczywiście będziesz żył w świecie, który sam sobie stworzysz i od tej odpowiedzialności nigdy nie uciekniesz. Bardzo Państwu dziękuję.
Dziękuję bardzo.
O genetyce zwycięstwa jak na dłoni mówił Dariusz Marzec, jeden z autorów książki pod takim właśnie tytułem. A o projekcie Ery Nowych Kobiet opowiadały białostockie liderki tej inicjatywy, Milena Kulesza i Ilona Wakuluk. A propos, kolejne spotkanie w Białymstoku już w najbliższy wtorek. A za tydzień w Akademii Życia o syndromie opuszczonego gniazda sobie porozmawiamy.
Akademia Życia.